Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Papież dokonał zmian w sekretariacie stanu. Mianował nuncjuszy w Grecji, Libanie i Burundi. Rozpoczniemy od aktualności dnia. Dlaczego ludzie decydują się na piesze pielgrzymki? Będziemy o to pytać tych, którzy doszli do celu. Przypomnimy także o 20-leciu wznowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską, a Piotr Samerek opowie, jak doszło do podpisania konkordatu. W czwartkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Benedykt XVI mianował 3 nowych nuncjuszy apostolskich w Grecji, Libanie i w Burundi. Przedstawicielem Stolicy Apostolskiej w Grecji będzie włoski arcybiskup Luigi Gatti. Ma on 63 lata. Od 2001 roku był nuncjuszem w Libanie.
Na jego miejsce do nuncjatury w Bejrucie skierowany został 51-letni prałat Gabriele Giordano Caccia, który pracował dotąd w Watykańskim Sekretariacie Stanu. Benedykt XVI wyniósł go równocześnie do godności arcybiskupiej. Również arcybiskup nominat Caccia jest Włochem. Doktorat z prawa kanonicznego uzyskał na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Służbę w watykańskiej dyplomacji rozpoczął w 1991 roku na placówce w Tanzanii. 2 lata później skierowany został do sekcji spraw ogólnych w Watykanie, gdzie od 7 lat był asesorem.
Natomiast nuncjuszem apostolskim w Burundi papież mianował prałata Franco Coppole, wynosząc go do godności arcybiskupiej. Nowy nuncjusz w Burundi ma 52 lata i jest Włochem. Służbę w watykańskiej dyplomacji pełni od 1993 roku i był już kiedyś na placówce w tym afrykańskim kraju. Ponadto oprócz ostatnio wykonywanej pracy w sekcji Sekretariatu Stanu do Spraw Relacji z Państwami, arcybiskup nominat Coppola przebywał w nuncjaturach w Libanie, Kolumbii i w Polsce.
Z kolei następcą arcybiskupa nominata Gabriele Giordano Cacci na stanowisku asesora sekcji spraw ogólnych Ojciec Święty mianował prałata Petera Briana Wellsa. Jest on Amerykaninem i ma 45 lat. Doktorat z prawa kanonicznego uzyskał na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, a w watykańskiej dyplomacji pracuje od 10 lat.
Benedykt XVI mianował ponadto nowego sekretarza generalnego w watykańskim gubernatoracie. Został nim 68-letni arcybiskup Carlo Maria Vigano, Włoch, który dotąd był w sekretariacie stanu delegatem do spraw nuncjatur. Arcybiskup Vigano obejmuje urząd po 56-letnim biskupie Renato Boccardo, którego papież mianował ordynariuszem włoskiej archidiecezji Spoleto-Norcia, nadając mu godność arcybiskupa.
Benedykt XVI przekazał kondolencje władzom cywilnym i rodzinom ofiar katastrofy lotniczej w Iranie. W telegramie do nuncjusza apostolskiego w tym kraju, arcybiskupa Jean-Paula Gobela, kardynał Tarcisio Bertone zapewnia o papieskiej modlitwie za dusze zmarłych oraz o umocnienie dla tych, którzy opłakują śmierć swoich bliskich.
Do katastrofy Tupolewa 154 linii Caspian Airline doszło wczoraj podczas awaryjnego lądowania w pobliżu irańskiego miasta Kasfin. Maszyna lecąca z Teheranu do Erywania uderzyła w ziemię. W wyniku wybuchu zginęło 168 osób obecnych na pokładzie. Dziś odnaleziono czarne skrzynki samolotu, dzięki którym być może uda się ustalić przyczyny katastrofy.
Czas wakacji? Czas pielgrzymek. Ze wszystkich zakątków kraju, do Częstochowy, do innych sanktuariów, zmierzają dzielni piechurze. Co skłania do wyruszenia w drogę? Dlaczego wolą trud od spokojnego odpoczynku? To pytanie stawiała im Izabela Tyras z Radia Jasna Góra.
Myślę, że każde pielgrzymowanie jest takim wyznaniem wiary i pogłębieniem swojej wiary. I to jest takie zapewnienie, że można inaczej żyć, że można inaczej spędzić nawet wakacje i że to jest fajne i że to się opłaca, mówiąc tak czysto po ludzku. I na pewno warto wybrać się na pierwszą pielgrzymkę.
Trzeci raz jesteśmy z mężem na pielgrzymce. Z potrzeby serca. Przeżycie, wzruszenie niesamowite. Trzeba się zastanowić, bo w życiu jest tyle problemów, które człowiek bez Matki Boskiej nie rozwikła. Nie ma mowy o tym.
10. raz pielgrzymuję z synami. No czym jest? Jest na pewno wyzwaniem. Ja od siebie to traktuję jako podziękowanie za cały rok, za wszystkie łaski utrzymane. I proszę oczywiście o łaski i siły, i o wsparcie przez Matkę Bożą.
Pierwszy moje po raz trzeci. To jest ogromne przeżycie, w szczególności jak się tutaj przychodzi na Jasną Górę, to po prostu to jest radość w sercu, że się doszło i że Matka praktycznie wysłuchuje zawsze nasze prośby i idzie się dziękować za życie, ale także i się idzie prosić.
Dla mnie to była czwarta pielgrzymka. Przeżyłem ją bardzo pozytywnie. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem tu dojść ze swoimi intencjami, prośbami oraz żeby podziękować za wszystkie łaski, które na mnie spłynęły. Miałem cały worek takich intencji, dlatego jestem bardzo rad, że na własnych nogach mogłem tutaj dojść.
To moja 18. pielgrzymka. Pielgrzymka to powołanie. Tego doświadczam, bo już tak zamierzałam zakończyć pielgrzymowanie, ale pomimo trudności w tym roku czułam ten mocny głos, że mam iść, więc no wybrałam się, doszłam. No jestem szczęśliwa, że jestem u stóp Pani Jasnogórskiej.
Więc chodźmy do Maryi, ona wyprosi łaski nam.
Myślę, że też chęć jakiejś przygody, ale przede wszystkim intencje. To jest takie ogólne jakieś przeświadczenie, że jeżeli się dojdzie na Jasną Górę, to mamy nadzieję, że nasza intencja zostanie bardziej wysłuchana. A poza tym też nie każdy z nas może pielgrzymować, bo jest mnóstwo ludzi, którzy by chcieli pielgrzymować, a nie mogą. I jest to też dla nas jakieś takie wyróżnienie, że mogliśmy iść właśnie na Jasną Górę.
To była moja pierwsza pielgrzymka. Czasami było trudno, to z noclegiem, problemy to bez umycia, tak dalej, tak dalej. Postanowiłam, że wyruszę na Jasną Górę, żeby po prostu oddać pokój Najświętszej Panience i jestem przekonana, że za rok też pójdę, bo naprawdę to jest wspaniałego. Chociaż bardzo ciężkie, męczące, ale niesamowite przeżycie.
Poszłam na pielgrzymkę po raz 12. Zdecydowałam się po raz pierwszy w 96 roku, ponieważ moja mama była cudownie uzdrowiona, miała nowotwór złośliwy i powiedziałam sobie w pewnym momencie: Panie Boże, Ty możesz ją uzdrowić. Jeżeli uzdrowi stawiennictwo Matki Bożej, idę na pierwszą na Jasną Górę. Był to styczeń 1996 roku. Pan Bóg cudownie mamę uzdrowił, stąd moja pierwsza pielgrzymka.
Gospodarze, którzy przyjmują nas z wielką serdecznością, otwierają swoje domy, swoje serca, karmią nas, pomagają modlitewnie, przede wszystkim przyjmując nas na trasie naszego pielgrzymowania. Jest to bardzo takie ujmujące, bo niejednokrotnie udostępniają mi swoje spanie, żeby pielgrzymi wypoczęli, żeby mogli do celu dojść. W ten sposób włączają się właśnie w to nasze pielgrzymowanie. No ja mówię, że niejednokrotnie może mają nawet i większy udział w tym, jak my.
Wszystkie pogody żeśmy mieli, i słońce, i deszcz, i wiatr, i zimno, ale to jest wszystko do przetrwania, jeżeli się z wiarą pielgrzymuje.
Wędruję do Matki Bożej pierwszy raz, żeby przeżyć coś, pomodlić się i zobaczyć, jak to jest pielgrzymem.
Było ciężko, ale myślę, że nic się nie liczy, jeśli ma się u celu Najświętszą Matkę.
Jestem pierwszy raz na pielgrzymce do Częstochowy. Dla mnie to jest duchowe przeżycie, prawda, bo w czymś takim jeszcze nigdy nie uczestniczyłem. Po prostu atmosfera tej pielgrzymki jest wspaniała, budująca i jak dla mnie napawa mnie to optymizmem na przyszłość.
Ciągnie i przyciąga. I jak się spróbuje raz, to się idzie dalej.
Maryjo, zawsze idziesz z nami, pielgrzymce życia aż do granic.
Po raz pierwszy namówił mnie do tej decyzji syn, właśnie 7 lat temu, 8 lat temu wędrował i kiedy zobaczyłam kasetę z tej pielgrzymki, wówczas syn miał lat 18, pomyślałam sobie, no ja też może spróbuję, co prawda już bieg był troszeczkę nie na wędrówki, jak niektórzy mówią, nie na pielgrzymki, ale na trasie się widzi mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy pomagają nam. Gdyby nie ci ludzie, to na pewno też byśmy nie doszli. Jeden dla drugiego jest miły. Też o to się modlimy, żeby w naszej ojczyźnie panowała miłość i żebyśmy po prostu tą miłością się kierowali we wszystkich naszych poczynaniach, a na pewno osiągniemy wiele, wiele dobrego.
Cała pielgrzymka to jest przygotowanie, żeby tu być, żeby się odnaleźć.
Co roku jest lepsza atmosfera, cudowne rekolekcje w drodze. Po prostu raz się pójdzie, wciąga to i będzie się już chodzić.
Maryja jest naszą wspólną matką i nie wyobrażam sobie właściwie wakacji, podczas których nie odwiedziłabym Maryi. To znaczy, wiadomo, że jest to Matka Chrystusa, ale przede wszystkim jest ona moją matką. Ona rozumie to, co ja czuję, to, co ja myślę po prostu i kocham ją za to.
Boga nam wybłagaj zdrowie łas.
Pielgrzymów wysłuchała Izabela Teraz.
By w miłości żył, o Maryjo mi w opiece dzieci swe.
Jutro minie 20 lat od wznowienia stosunków dyplomatycznych Polski i Stolicy Apostolskiej. W wyniku tego porozumienia, po 50 latach przerwy, do Warszawy mógł przybyć nuncjusz apostolski. Został nim arcybiskup Józef Kowalczyk. Utworzono też ambasadę polską przy Watykanie. Jak mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Józef Kloch, prawie 45 lat trwały wysiłki, od roku 1945, aby przywrócić stosunki dyplomatyczne między Polską a Stolicą Apostolską.
A to jest właśnie coś normalnego, że w danym państwie, gdzie są katolicy, zwłaszcza w Polsce, gdzie jest tak wielu katolików, jest też jej nuncjatura. Zatem za PRL-u to była sytuacja nienormalna i ona na szczęście 20 lat temu stała się normalna.
Jak przypomniał ksiądz Kloch, nuncjusz apostolski jest przedstawicielem Stolicy Apostolskiej, czyli Ojca Świętego.
Zwłaszcza jeśli to jest kraj tak katolicki jak Polska, to jest właśnie przedstawicielstwo Stolicy Apostolskiej wobec Kościoła w Polsce, wobec całego wielkiego duszpasterstwa w danym kraju, wobec tego Kościoła właśnie, który jest w danym kraju i to jest szalenie ważne.
Warto zauważyć, że wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską nastąpiło dopiero w 11 lat po wyborze Karola Wojtyły na papieża.
Ale w roku 80, pamiętamy, był zamach na Ojca Świętego, w 81 stan wojenny, a więc to są wszystko te kłody, które były rzucane pod nogi rozmawiających i próbujących nawiązać stosunki między Polską a Stolicą Apostolską.
Wznowienie stosunków dyplomatycznych poprzedziło przyjęcie przez Sejm 17 maja 1989 roku ustawy regulującej stosunki prawne między Kościołem a państwem. W kraju dokonały się także przemiany polityczne i społeczne. Wieloletnie rozmowy między przedstawicielami Stolicy Apostolskiej, Episkopatu oraz rządu zostały uwieńczone właśnie 17 lipca 1989 roku. Natomiast 4 lata później w Warszawie podpisano konkordat. Kulisy jego powstania przybliża obecnie cykliczna audycja z dziejów polskiej dyplomacji przy Stolicy Apostolskiej.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Konkordat. W związku ze zmianami politycznymi, jakie zachodziły w Polsce w 1989 roku, Stolica Apostolska wstrzymała się od dalszych negocjacji porozumienia dwustronnego, oczekując na stabilizację. Wraz z powstaniem pierwszego niekomunistycznego rządu z Tadeuszem Mazowieckim na czele, zmieniło się nastawienie władz do Kościoła. Został on bowiem uwolniony od uwarunkowań ideologicznych. Wyrazem tej postawy była decyzja nowego premiera, aby w pierwszą podróż zagraniczną udać się do Rzymu. Miała ona swój wymiar włoski, 19 października 1989 roku, ale przede wszystkim watykański, 20 października. Mazowiecki chciał tym samym podziękować Janowi Pawłowi II, Stolicy Apostolskiej i Kościołowi Katolickiemu za wkład w upodmiotowienie narodu polskiego i odzyskanie przez niego pełnej suwerenności. W trakcie rozmów szef rządu polskiego zadeklarował gotowość Polski do zawarcia konkordatu. Jednak ówczesny szef dyplomacji watykańskiej, arcybiskup Angelo Sodano, w odpowiedzi wyraził zrozumienie dla dużej dynamiki wydarzeń i potrzeb Polski, stwierdzając, że w tych okolicznościach kwestia konkordatu nie była sprawą priorytetową. Zresztą tekst uzgodnionego dotąd porozumienia wymagał ponownych negocjacji. Tymczasem zaszła też istotna zmiana w samej ambasadzie. Po pierwszej wizycie premiera Mazowieckiego, którą przygotowywał ambasador Kuberski, będący symbolem starego systemu, zarówno jako były szef Urzędu do Spraw Wyznań, jak i zaufany człowiek generała Wojciecha Jaruzelskiego, stało się jasne, że nie mógł on dłużej reprezentować nowych władz polskich. W efekcie zakończył on swoją misję 3 maja 1990 roku. Nowym ambasadorem został Henryk Kupiszewski, znakomity profesor prawa rzymskiego. Złożył on listy uwierzytelniające 16 czerwca tego samego roku. Kilka tygodni później, w dniach od 6 do 9 lipca, oficjalną wizytę w Stolicy Apostolskiej i Republice Włoskiej złożył minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski. Między innymi w czasie rozmów poruszono kwestię konkordatu, jednak w sposób niewiążący. W podobnym tonie rozmawiano na ten temat przy okazji wizyty prezydenta Lecha Wałęsy w Watykanie w lutym 1991 roku. Sytuacja uległa zmianie w październiku 1991 roku, kiedy to nuncjusz apostolski w Warszawie, arcybiskup Józef Kowalczyk, przekazał do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych projekt dwustronnej konwencji, a także skład delegacji ze strony watykańskiej do negocjacji porozumienia z rządem polskim. Wypadki polityczne, a przede wszystkim częste zmiany rządów, sprawiały, że strona państwowa w istocie nie była gotowa do negocjacji. Dopiero po uformowaniu rządu przez Hannę Suchocką rozpoczęto intensywne prace nad projektem konkordatu ze strony państwowej. Jednocześnie Stolica Apostolska różnymi drogami przekazywała w tej sprawie stosowne przypomnienia. 3 stycznia 1993 roku krótką, nieoficjalną wizytę w Watykanie złożył minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski. Uzgodniono wówczas główne zarysy przyszłego dokumentu i terminarz prac. Ostatecznie rządowy projekt konkordatu został przygotowany w marcu 1993 roku i przekazany Stolicy Apostolskiej. Zasadnicze negocjacje rozpoczęły się w Warszawie 3 kwietnia 1993 roku. Te stosunkowo długie przygotowania sprawiły jednak, że rokowania przebiegały dosyć sprawnie, bo koncepcje reprezentowane przez obie strony były zbliżone. 28 lipca 1993 roku konkordat podpisali w Warszawie minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski oraz nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Józef Kowalczyk. Ówczesny chargé d'affaires ad interim ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej Adam Szymczyk przekazał oryginalny tekst podpisanego już dokumentu bezpośrednio na ręce papieża Jana Pawła II. Ojciec Święty nie krył zadowolenia z tego faktu, określając go jako ważny akt dla Kościoła, narodu i Stolicy Apostolskiej w momencie historycznego przełomu. W tym czasie ambasador Kupiszewski był już poważnie chory i praktycznie nie wykonywał swoich funkcji. Podpisanie konkordatu zamknęło kolejną fazę historii ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej, choć nie była ona bezpośrednio włączona w negocjacje. Zresztą zaszły też w niej poważne zmiany personalne. 15 sierpnia 1993 roku zakończył swoją 4-letnią misję radca Adam Szymczyk. Jego funkcję zaledwie na rok przejęła pierwszy sekretarz Ewa Sałkiewicz. Tymczasem po długiej chorobie urzędujący ambasador Henryk Kupiszewski zmarł w Warszawie 3 kwietnia 1994 roku. W związku z tym ówczesny minister spraw zagranicznych Andrzej Olechowski wysłał do ambasady przy Watykanie chargé d'affaires w osobie radcy Wojciecha Bilińskiego, który rozpoczął działalność 1 czerwca 1994 roku. Niestety, w tym czasie nastąpił znowu pewien zastój w stosunkach polsko-watykańskich. Po pierwsze, wybrany we wrześniu 1993 roku nowy, lewicowy rząd zamroził ratyfikację konkordatu. Po drugie, aż do września 1995 roku wakowało stanowisko ambasadora. O przybyciu nowego szefa placówki do Watykanu oraz przeprowadzce ambasady do nowej siedziby będziemy mówić w kolejnym odcinku.
Była to audycja Historia ambasady polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu Radio Watykańskie. Kończąc czwartkowy magazyn, dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.